Bardzo gorąco pozdrawiamy ojca Dariusza, dziękujemy za przekazanie głosu. Jednocześnie witamy po raz kolejny wszystkich słuchaczy Radia Maryja, całą rodzinę Radia Maryja. Dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie przeżywamy w parafii świętego Idziego w Suchej, w dekanacie pionkowskim, w diecezji radomskiej, z okazji stulecia kościoła. Tego kościoła, który został tu wzniesiony 100 lat temu. A parafia istnieje od XIV wieku, tak więc patron dzisiaj tej parafii, święty Idzie, jest czczony tutaj od ponad 600 lat. Nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone, orędownictwo naszych świętych patronów. Pragnę jeszcze wspomnieć wszystkich tych, którzy w tak czynny i piękny sposób zaangażowali się w pierwszą część naszego spotkania. Nade wszystko pozdrowić i podziękować ordynariuszowi diecezji radomskiej, księdzu biskupowi Henrykowi Tomasikowi za przewodniczenie mszy świętej i za wygłoszoną homilię. Też dziękujemy pani Anecie Podsiadło oraz Beacie Podsiadło i Magdalenie Olejarz, które wraz z dziećmi przygotowały spektakl słowno-muzyczny ze szkół parafii tutejszej. Święty Idzi, nasz patron. Rozpoczynamy rozmowy niedokończonej. W studiu witamy księdza profesora Marka Chmielewskiego z Katedry Teologii i Duchowości Katolickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witam również księdza doktora Dariusza Zbigniewa Skroka, dyrektora Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu.
Szczęść Boże wszystkim.
Jest z nami ksiądz kanonik Stanisław Bujnowski, proboszcz parafii świętej Barbary w Pionkach, dziekan dekanatu pionkowskiego.
Witam i pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy w Polsce i za granicą.
Jest również gospodarz ksiądz Edward Musioł, proboszcz tutejszej parafii od 9 miesięcy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Księdza profesora Marka Chmielewskiego prosimy o wprowadzenie nas w temat dzisiejszych rozmów, orędownictwo naszych świętych patronów.
Szczęśliwie się składa, że nasza rozmowa, nasze rozmowy niedokończone na temat orędownictwa świętych przypadają w kontekście uroczystości zesłania Ducha Świętego, które wczoraj przeżywaliśmy, i w kontekście dzisiejszego święta Maryi Matki Kościoła. Te dni właśnie, niedziela wczorajsza, zamykająca obchód okresu wielkanocnego i dzisiejsze święto, wprowadzają nas w samo serce Kościoła, w samo misterium Kościoła, który jest Kościołem świętym. Przywykliśmy mówić o Kościele tak po prostu. Tymczasem należy pamiętać, że jest to Kościół święty. Tak jak mówimy o Duchu Świętym i staramy się nie skracać, pisząc imię boskiej osoby, nie skracać tego imienia, bo ono stanowi jego istotę, podobnie powinniśmy mówić o Kościele świętym, bo jest to wspólnota ludzi świętych, wspólnota wierzących, wokół Chrystusa, który jest jego głową. Jan Paweł II zachęcił nas, abyśmy przeżywali początek trzeciego tysiąclecia, przede wszystkim zwracając uwagę na świętość, abyśmy odkrywali tajemnicę Kościoła jako Kościoła świętego, i w liście apostolskim Novo Millennio in Unte Jan Paweł II bardzo mocno podkreślił, że wszystkie inicjatywy duszpasterskie powinny zmierzać ku promocji świętości. Sam Jan Paweł II był wielkim promotorem świętości. Przypomnijmy, że osobiście, poza nielicznymi wyjątkami, przewodniczył 51 obrzędom kanonizacji, podczas których ogłosił 482 świętych, ogłosił podczas 147 beatyfikacji, ogłosił błogosławionymi 1338 osób, w tym 1031 męczenników, 307 wyznawców. Dokonał też kilku aktów potwierdzających istniejący kult, a w tej ogromnej liczbie świętych mamy 9 świętych polskich i 154 błogosławionych polskich, których wyniósł do chwały ołtarzy Jan Paweł II. To nie jest przypadek, bowiem Ojciec Święty chciał nam pokazać perspektywę życia Kościoła, perspektywę świętości, bo Kościół z natury jest święty. Katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 948 stwierdza, nawiązując do prawdy wiary, gdzie mówimy o obcowaniu świętych, że to obcowanie świętych, czyli raczej komunia świętych, tak by należało mówić, ma podwójne znaczenie, ściśle ze sobą powiązane. Jest to komunia w rzeczach świętych i komunia między osobami świętymi. Więc obcowanie świętych, które przeżywamy we wspólnocie Kościoła, to szczególna komunia, to szczególna więź pomiędzy osobami świętymi dotycząca rzeczy świętych, nade wszystko naszego zbawienia. Święci więc to są ci, którzy są naszymi braćmi, którzy nas poprzedzili w wierze, w których odbija się świętość samego Chrystusa. I to oni, jako nasi bracia w wierze, ci, którzy przed nami przeszli przez ziemską pielgrzymkę wiary, oni troszczą się o nas i chcą, abyśmy i my uczestniczyli w świętości Boga, bo jedynie świętym jest Bóg, a wszyscy święci, i my sami także, poprzez stan łaski uświęcającej, uczestniczymy, partycypujemy w świętości Boga. Jest takie znana anegdota o pewnej matce, która przyszła z chłopczykiem do kościoła, starego kościoła z witrażami, i kiedy ona się modliła, chłopiec się rozgląda i jego uwagę przykuły witraże i pyta się mamy, pokazując na jeden z witraży, co to jest. Witraż przedstawiał jakiegoś świętego, więc matka mówi, święty. I kiedy potem w przedszkolu na katechezie katechetka zapytała, co to jest święty, kto to jest święty, ów chłopiec powiedział, święty to taki, przez którego świeci słońce, mając na myśli witraż. W tej może trochę banalnej i takiej już dobrze znanej anegdocie zawiera się bardzo głęboka prawda, że w świętych odbija się świętość Boga samego, świętość samego Chrystusa. Czcimy więc świętych nie dla nich samych, nie dla ich zasług ziemskich, nie dla ich geniuszu czy heroicznej ascezy, ale przede wszystkim w nich odkrywamy świętość i piękno samego Boga, który objawia się w Chrystusie, który jest obrazem Boga niewidzialnego. Święci więc, orędując za nami, pokazują nam Chrystusa i do Chrystusa nas prowadzą. Stąd też kult świętych, który oddajemy, ma podwójne znaczenie, mianowicie naśladowanie świętych w dążeniu do zjednoczenia z Chrystusem i ten aspekt, który nas interesuje w dzisiejszych naszych rozmowach, to orędownictwo świętych. Ta ich troska, mówiąc inaczej, o to, abyśmy i my byli świętymi, abyśmy uczestniczyli w tej wspólnocie Kościoła Świętego, byśmy dostąpili zjednoczenia z Bogiem już za życia i w wieczności.
Gorąco dziękujemy za te słowa wprowadzenia, ksiądz profesor Marek Chmielewski. Jest z nami również ksiądz dr Dariusz Zbigniew Skrok.
Zostało już trochę powiedziane na temat kultu świętych. Ja chciałbym na tym wątku się chwilę zatrzymać. No i z tej racji, że zajmuję się sprawą liturgii i kult świętych zajmuje w naszych celebracjach bardzo znamienne miejsce. Zresztą wszyscy tego doświadczamy, że w tych wszystkich obchodach roku liturgicznego, 365 dniach, dość sporo miejsca, jak przychodzimy do kościoła, to słyszymy, zajmują właśnie nasi patronowie. Chwała naszym rodzicom i chrzestnym, że wybrali nam imiona, które jednoznacznie kojarzą się ze świętymi patronami, choć dzisiaj różnie z tym bywa. A więc właśnie na liturgii, przez liturgię docierają do nas i życiorysy świętych, ale dociera do nas to najwspanialsze przesłanie, o czym już właśnie ksiądz profesor Marek wspomniał, mianowicie, że przez tych świętych i dzięki nim odnajdujemy prawdziwy ślad i drogę do samego Pana Boga. Otwieram wersję katechizmu Kościoła katolickiego dla młodzieży, bardzo popularną zresztą w całym Kościele powszechnym. Kościół w Polsce też doczekał się już drugiego wydania, tak zwany Jukat. I tam pod numerem 497 jest pytanie, dlaczego podczas modlitwy pomaga odwoływanie się do świętych. I następująca odpowiedź, zresztą cytat z katechizmu Kościoła katolickiego. Święci to ludzie rozpaleni ogniem Ducha Świętego. Podtrzymują ten Boży ogień w Kościele. Święci już w czasie swojego ziemskiego życia byli ludźmi żarliwej, wytrwałej modlitwy. W ich bliskości łatwiej się modlić. My nigdy nie adorujemy świętych, lecz powinniśmy przyzywać ich w niebie, aby wstawiali się przed tronem Boga za nami. I wyjaśnienie tego zapisu katechizmu. Wielcy święci dali początek specyficznym szkołom pobożności, mowa o duchowości, które podobnie jak barwy widma optycznego, wszystkie wskazują na czyste światło Boże. To jest skojarzenie właśnie z tym przykładem, które tu ksiądz profesor Marek powiedział. Można by tak katechizmowo jeszcze powiedzieć trochę inaczej. Jak ktoś wyszedł na przykład oglądać przyrodę i ma problem z tym, że nie widzi daleko, to potrzebuje lornetki, potrzebuje takiego szkła, dzięki któremu powiększy sobie obraz, który jest od niego oddalony. Więc kult świętych, w pewnym sensie to jest taka może symbolika, pewna przenośnia, to jest coś z tego właśnie przykładania sobie tej duchowej optyki, aby widzieć dalej, aby widzieć pełniej, aby widzieć głębiej, aby mieć lepszy obraz. Właśnie święci są takimi, którzy nam pokazują, w jaki sposób można zrealizować Ewangelię Jezusa Chrystusa, w jaki sposób uwielbić Boga. I to są zarówno męczennicy w tych tytułach, które im oddajemy, to są i wyznawcy, to są i oczywiście wielcy apostołowie, na których zbudowany jest ten Kościół, to są i dziewice, to są i prezbiterzy, to są i diakoni, to są siostry zakonne, to są ludzie świeccy. Mamy dziś w kalendarzu liturgicznym bogactwo tych świętych. Oczywiście to nie stało się od razu. Ta statystyka, o której też już usłyszeliśmy, ona jest ważna, żeby sobie uświadomić, że w ostatnim czasie, przynajmniej od Soboru Watykańskiego II, była najpierw troszkę taka cisza, można powiedzieć, po reformie kalendarza liturgicznego, kiedy Sobór Watykański II musiał jeszcze tych świętych, trochę legendarnych z czasów średniowiecza zredukować. Powstała pewna idea takiego uniwersalizmu kalendarza, to znaczy, żeby w kalendarzu Kościoła powszechnego zaistnieli święci jako przedstawiciele poszczególnych kościołów lokalnych, a więc mamy tak z każdego kontynentu przynajmniej po 5. I często słyszymy, że czcimy właśnie świętych patronów kościoła w Azji, w Oceanii, Ameryki Południowej, Północnej, z Europy jest oczywiście ich najwięcej. Ale wrócę jeszcze do tego dość trafnego wytłumaczenia katechizmu Kościoła katolickiego. Wszystkie one kładą nacisk na pewien określony pierwotny element wiary, aby każdorazowo przez inną bramę prowadzić do wnętrza wiary i sedna oddania się Bogu. Mówimy o kulcie świętych i błogosławionych. Dzięki nim rozwinęła się w Kościele wspaniała idea duchowości. Duchowość franciszkańska, która kładła nacisk na ubóstwo w duchu, benedyktyńska, na uwielbienie Boga, ignacjańska, na wolną decyzję, nawrócenie. A więc dzięki świętym, dzięki temu, że pokazali w jaki sposób, nawet bardzo radykalnie zrealizować Ewangelię, także i nasza duchowość została ubogacona. Stała się nam bliska, stała się jako pewnego rodzaju wyraz naszej wiary czy przeżywania naszej wiary. Jeśli czytamy teksty liturgiczne ku czci świętych i błogosławionych, a mówiąc o tekstach liturgicznych mamy na uwadze ich różne przejawy. No, takim najbardziej dla nas dostępnym materiałem tych tekstów to są formularze mszalne, a więc teksty, które odczytujemy w czasie celebracji mszy świętej. To jest kolekta, to jest modlitwa nad darami, modlitwa po komunii, to są prefacje. Wiemy, że wielu świętych ma własne nawet prefacje, które kapłan w imieniu całej wspólnoty Kościoła odczytuje. Uderza nas w tych tekstach jedna zasadnicza idea, taka teologiczna. Mianowicie, że nie czcimy świętych z racji na nich samych, tylko z racji na Chrystusa. Ja chciałbym go dla przykładu przeczytać kolektę z ostatniego święta, świętego Andrzeja Boboli, prezbitera, męczennika, z 16 maja. W kolekcie mamy następujące słowa. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Męczennik. Proszę zwrócić uwagę, zasadnicza część tej modlitwy jest skierowana do Boga, bo to przez śmierć Jezusa Chrystusa dokonało się zjednoczenie rozproszonych dzieci Bożych i jest wyrażona prośba, abyśmy współpracując z tym dziełem Chrystusa, próbowali przynajmniej naśladować świętego Andrzeja, który tak się zaangażował w to dzieło, że własne życie oddał. I jeszcze jeden tekst, tym razem mamy do czynienia ze świętą Jadwigą Królową, którą będziemy czcili niebawem w czerwcu, 8 czerwca, także kolekta. Boże, życie wiernych i chwało pokornych. Ty uczyniłeś świętą Jadwigę Królową gorliwą krzewicielką wiary i miłości. Spraw dzięki jej wstawiennictwu, abyśmy stali się apostołami prawdy i dobra. Więc znowu zwracamy się do Boga. W każdej z tych modlitw, gdybyśmy przeanalizowali wszystkie teksty liturgiczne naszych świętych i błogosławionych w roku liturgicznym, to ta hierarchia jest bardzo klarowna i bardzo, bardzo czytelna. Zawsze patrzymy na Boga, który jest dawcą życia, który obdarowuje darami każdego, komu tylko zechce. I w tych tekstach jawią się nasi święci błogosławieni jako ci, którzy ten swój szczególny charyzmat realizują z racji na Pana Boga, z racji na misterium paschalne Jezusa Chrystusa, z racji na dar Ducha Świętego.
Ksiądz dr Dariusz Zbigniew Skrok i kolejny głos w naszych rozmowach niedokończonych na temat orędownictwa naszych świętych patronów. Prosimy, ksiądz kanonik Stanisław Bujnowski.
Gdy mówimy o orędownictwie, myślimy o pewnej komunikacji między świętymi w niebie, a nami grzesznymi żyjącymi na ziemi. Podstawą komunikacji jest, kto pierwszy wchodzi do akcji. Czy my ludzie pukamy, prosimy, zabiegamy o pomoc niebieską, ale bywa, że inicjatywa wychodzi z góry, właśnie od świętych z nieba. Mam tu na dziś przykład dotyczący świętego Idziego, bo w jego parafii prowadzimy te rozmowy niedokończone. Zdarzyło się, że po śmierci świętego Idziego Bolesław Krzywousty, który zawdzięczał wyproszone życie przy grobie świętego Idziego, miał rycerza o imieniu Sieciech. Odważnie walczył w bitwach, ale miał przeczucie, że zginie. Dlatego zatęsknił za spowiedzią, jednak nigdy nie miał czasu iść do spowiedzi. Zdarzyło się, że raz po bitwie usnął w południe po biesiadzie, a w nocy ukazał mu się święty Idzi okryty czcigodną siwizną. Sieciech poznał go od razu, bo bywa tak, że we śnie widzimy i poznajemy świętych, choć przedtem ledwo słyszeliśmy o nich. A on rzekł doń: ty się chełpisz, Sieciechu, żeś nie poszedł do spowiedzi, a nic ci się nie stało, ale koniec twojego życia już jest bliski. Po tych słowach widzenie znikło. Młodzieniec obudził się wzburzony i tak osłabły, że nazajutrz zaledwie konno potrafił do miasta zajechać. Jednak książę zarządził tego dnia polowanie i wypłoszył z legowiska olbrzymiego żubra, jakich było tam wiele. Obrzucony oszczepami i strzałami, rozjuszony ranami, wpadł na nich i przypadkiem uderzył właśnie na tego cześnika imieniem Sieciech. A on, bojąc się, żeby nie był poczytany za tchórza, zeskoczył z konia i z całych sił pchnął nadbiegające zwierzę oszczepem, ale tylko je zranił. Rzucił się zatem na ziemię, a żubr parokrotnie próbował go przybić do niej rogami, aż wreszcie podeptał go kopytami, wyrzucił w powietrze, wsunąwszy mu na roże pomiędzy nogi i tak zgniecionego cisnął pomiędzy zarośla i krzaki. Nadbiegli słudzy, którzy towarzyszyli mu z miasta, zawinęli go w jakąś tkaninę, bo inaczej dotknąć nie było go można, i tak półżywego i nieprzytomnego odniesiono do domu. A gdy już śmierć była nad nim, ukazał mu się niemal na jawie święty Izi w tej samej postaci, co poprzednio, i rzekł: jeśli przynajmniej teraz, choć jest późno, nie będziesz wzywał mego wstawiennictwa u Boga, to wiedz, że śmierć twoja jest już bliska. A on z większą już śmiałością, jako że do znajomego sobie, odezwał się: święty Idzi, sługo Boży, jeśli ty poręczysz za mnie przed Bogiem i wyjednasz mi powrót do zdrowia, to ślubuję ci, że się poprawię i odbędę pielgrzymkę do twego klasztoru, aby ci złożyć dzięki. Na to święty: skoro mnie chcesz mieć za obrońcę przed Bogiem, poproszę za tobą Pana, który nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy się zbawili, i w jego imieniu obiecuję, że przywróci ci zdrowie. A gdy tylko widzenie znikło, zaraz jego słabość zaczęła ustępować, a wkrótce Sieciech bez jakiejkolwiek ziemskiej pomocy lekarskiej całkowicie powrócił do zdrowia. Tegoż samego roku jeszcze odwiedził grób świętego Idziego, aby złożyć mu dzięki. Ale obyczajem ludzi wysokiego rodu, którzy bawiąc za granicą zawsze się mają na baczności, nikomu nie dał się nawet poznać. Dopiero z czasem dowiedzieliśmy się o tym z opowiadań pobożnych kapłanów i świeckich, którzy z tamtych stron przyjeżdżali tu w pielgrzymce. I zapisaliśmy to zdarzenie dla pamięci. Przeczytałem fragment legendy Jakuba de Voragine. Mamy tu przykład, kiedy inicjatywa opieki niebieskiej pochodzi od świętych. Przyzwyczailiśmy się, że idziemy do świętych na ich groby. Tak jak ten Sieciech do Saint-Gilles, miejsca pochówku świętego Idziego. My do księdza Popiełuszki, do świętego Wojciecha, do świętej Jadwigi w Krakowie czy pod Wrocławiem. Marzymy, żeby w pobliżu mieć relikwie, zwłaszcza parafie. Mają relikwie w ołtarzach starożytnych i w relikwiarzach. No w tej chwili wszyscy marzą o relikwiach błogosławionego Jana Pawła II. Następnym takim odniesieniem o wstawiennictwo świętych są obrazy. I każdy marzy, żeby swojego patrona od chrztu czy bierzmowania kupić gdzieś w Częstochowie czy w Niepokalanowie. Na wschodzie taką rolę odgrywają ikony. I co prawda brakuje tam świętych współczesnych, niemniej jednak tych świętych starożytnych ludzie wschodu czczą z ogromnym pietyzmem. Wreszcie medaliki są rozpowszechniane nie tylko ku czci Matki Bożej, ale też widzimy medaliki świętego Benedykta i innych świętych przypominające nam o ich wstawiennictwie. Również co dotyczy świętych, są pewne dzieła społeczne przypisane niektórym świętym. I na przykład kiedy zbieramy dary przez Caritas, to powołujemy się na świętego Antoniego, który jest jakby patronem tego charyzmatu opieki nad biednymi, chociaż cała rzesza świętych zajmowała się pomocą dla biednych. No, jest w Rzymie wspólnota świętego Idziego, której zadaniem jest starać się o rozwój akcji ku zjednoczeniu chrześcijaństwa, ku pokojowi. Oni się zajmowali akcją w Asyżu, zwołaną przez Ojca Świętego na pokój i jedność wśród religii świata. Bardzo dużo dzieł dotyczy Matki Najświętszej. Są to dzieła modlitewne, jak też dzieła konkretne apostolskie czy modlitewne, jak Różaniec, Apostolat Maryjny, Rycerstwo Niepokalane i inne grupy. Ostatnio mówi się o rycerzach Kolumba, chociaż Kolumb nie jest święty, ale przyznać trzeba, że odegrał ogromną rolę w ewangelizacji Ameryki. I w związku z tym ta grupa na niego się powołuje, próbując łączyć się w ewangelizację całego świata. Również takim znakiem komunikacji ze świętymi są nazwy niektórych miejscowości. Saint-Germain w Paryżu, dzielnica świętego Germana Męczennika, Saint-Gilles, właśnie świętego Idziego w Prowansji koło Marsylii, Saint-Louis, świętego Ludwika. Co świadczy o korzeniach chrześcijańskich naszej Europy wpatrzonej świętych.
Ksiądz kanonik Stanisław Bujnowski i gospodarz tego miejsca, ksiądz Edward Musioł.
Natchnieniem dzisiejszego spotkania było dla mnie ogłoszenie przez papieża Benedykta XVI roku wiary. Chodzi o to, że musimy sobie uświadomić, że każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Bo dzisiaj to podobieństwo do Pana Boga się zaciera na różne sposoby. Dlatego świętość to nic innego jak taki Boży sposób na ludzkie życie. I warto, żebyśmy też sięgali do Biblii, do początku prawdy o nas samych, żebyśmy tę prawdę przyjmowali takim prostym sercem, bo to chyba dzisiaj jest najistotniejsze, żebyśmy byli sobą, żebyśmy odkryli, że mamy rozum, wolną wolę, sumienie, serce, że mamy człowieczeństwo, że mamy tyle wspaniałych darów od Boga, które Bóg chce właśnie napełniać, którym Bóg chce napełniać nasze człowieczeństwo, nasze życie, z Duchem Świętym. Bo człowiek, który nie pracuje nad sobą, nie czuwa świętości, staje się jakimś manekinem teraz. To jest jakimś takim bezdusznym stworzeniem. Myślę, że ten rok wiary dla wielu ludzi będzie takim przebudzeniem, obudzeniem, odkryciem w sobie prawdy, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem powołany do świętości, do tego, żeby spojrzeć na swoje życie nie oczyma świata, nie oczyma ludzi, ale właśnie oczyma Pana Boga, który ciągle nas przywołuje do porządku, ciągle nam mówi, żebyśmy byli świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz.
Bardzo gorąco dziękujemy. Zapraszamy jednocześnie wszystkich słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Jesteśmy w studiu Radia Maria Tymczasowym w parafii świętego Idziego pod wezwaniem tego świętego opata w Suchej Poduchownej w dekanacie pionkowskim w diecezji radomskiej. Telefony 48 384 81 13 lub drugi numer telefonu 48 384 80 10 384 80 10. Orędownictwo naszych świętych patronów. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, jeszcze słowo ksiądz profesor Marek Chmielewski.
Ksiądz kanonik Stanisław Bujnowski przytoczył bardzo uroczy fragment legendy dotyczącej świętego Idziego i to mnie natchnęło do zwrócenia uwagi naszych drogich słuchaczy właśnie na hagiografię, na opisy życiorysów świętych. Mamy bardzo różne te życiorysy, wiele z nich jest bardzo takich barwnych, legendarnych, wręcz nieprawdopodobnych. Czasami niektórzy gorszą się, że ten święty jest tak święty, że niemożliwy aż. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że to była pewna dydaktyka Kościoła. Właśnie wychowywanie ludzi do owej komunii ze świętymi, do owego zaprzyjaźnienia się ze świętymi. I te legendy, które znajdujemy, te dawne legendy sięgające czasami wczesnego średniowiecza, ale i współczesne teksty hagiograficzne, chociaż może mniej, ale legendy zwłaszcza, nie dbając specjalnie o faktografię, bo nierzadko te legendy są według pewnej konwencji, według pewnego schematu pisane, ale one zawsze akcentują ten wymiar dydaktyczny. Pouczają, tak jak tu ksiądz kanonik przytoczył, że święty się upomina o sprawy Boże, że święty interweniuje, albo też tak jest ta legenda przedstawiona, że bez pomocy świętych stanie. Życia wiecznego. Mówimy o nie zawsze są zgodne z realizacją. Wejścia w
Drodzy Państwo, mamy nadzieję, że uda nam się nawiązać połączenie z Suchą, by transmitować rozmowy niedokończone na naszej antenie, które z parafii świętego Idziego dzisiaj dla Państwa realizujemy. Dzisiaj, drodzy Państwo, transmitowaliśmy spotkanie Rodziny Radia Maria z parafii świętego Idziego w Suchej. Diecezja radomska. Teraz trwają rozmowy niedokończone. Temat orędownictwo naszych świętych patronów. Nasi goście w Suchej to ksiądz profesor Marek Mielewski z Katedry Teologii i Duchowości Katolickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz dr Dariusz Zbigniew Skrok, dyrektor Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu i ksiądz Edward Mosioł, proboszcz parafii. Rozmowy prowadzi ojciec Benedykt Cisoń. Czekamy na połączenie.
Thank you.
Udało nam się usunąć usterkę. Zapraszamy na dalszy ciąg rozmów, które prowadzi w Suchej ojciec Benedykt Cisoń. Prosimy na antenę, ojcze.
Tym razem gorąco dziękujemy ojcu Grzegorzowi za przekazanie głosu. Powracamy do tematu naszych rozmów, orędownictwo naszych świętych patronów, których przywołujemy, aby dbali o nasze łącza, bo to, co ludzkie, nie zawsze jest pewne, a to, co święte i od świętych pochodzi, jest pewne i niezawodne, zwłaszcza ich orędownictwo. Orędownictwo naszych świętych patronów. Oczekujemy na Państwa telefony 48 384 81 13, 384 81 13 lub 48 384 80 10. 384 80 10. Nasze rozmowy o orędownictwie naszych świętych patronów prowadzimy z parafii pod wezwaniem świętego Idziego w Suchej z okazji stulecia Kościoła. Jesteśmy w dekanacie pionkowskim w diecezji radomskiej. Nasi goście w studiu to ksiądz profesor Marek Chmielewski, ksiądz dr Dariusz Zbigniew Skrok, ksiądz kanonik Stanisław Bujnowski oraz gospodarz ksiądz Edward Mosioł. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem nawiązać do słynnego, świętego ojca Pio. Otóż, co jest ciekawe, gdy ukazała mu się Matka Boża, on ją pyta: o królowo nieba i ziemi, czy wszyscy w niebie zbawieni są doskonale szczęśliwi? A Matka Boża mówi te słowa: nie, synu, tylko wielcy święci, wszyscy inni potrzebują modlitwy. Synu, mali święci z nieba wyciągają błagalnie ręce do ziemian, prosząc o modlitwę dla dostąpienia większych ceremonii. Synu, kto po śmierci doskonale jednoczy się z Bogiem, staje się małym Bogiem. Wy na ziemi nazywacie ich wielkimi świętymi. Synu, mały Bóg to dziecko Boże. I co jest ciekawe, miał kolegę kapłana, ojciec Pio, i on mu dał dwie książki w prezencie, no i mówi do niego tak: słuchaj, Francesco, ojcze Pio, słuchaj, Francesco, te książki są bardzo ciekawe i bardzo ważne. A ojciec Pio mówi: dobrze, jak mi się Matka Boża ukaże, to ją zapytam, czy to prawda. Bóg zmienił kilka tygodni, ukazał mu się Matka Boża, on pyta: o królowo nieba i ziemi, czy te książki są ważne? A Matka Boża mówi: synu, te książki ludzie powinni znać na pamięć. Jeśli ludzie będą czytać te książki, to będzie wielu świętych. A tytuły książek tych brzmią następująco. Pierwsza książka to była Mistyczne Miasto Boże, Świętej Marii Zagredy, a książka druga: Żywot i bolesna męka Pana Jezusa Chrystusa według świętej Katarzyny Emery, tej matyczki niemieckiej, prawda? No to ja chciałem powiedzieć do powiedzenia. To szczęść Boże, niech będzie...
Proszę jeszcze na chwileczkę pozostać. Tak? Prosimy, dobrze, o przedstawienie się.
No mam imię Józef, prawda, z Dolnego Śląska.
Panie Józefie, i historie, które nam Pan przedstawia, związane ze świętym Pio, Pan cytował na podstawie jakichś książek, pozycji?
Nie, są wspomnienia kapłańskie, prawda? Osobiste, prawda? Dla przyjaciół, dla kapłanów, prawda? To są właśnie takie wspomnienia, prawda?
Dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy Panie Józefie. Prosimy, ksiądz profesor.
Jeśli można odnieść się do tego, co Pan Józef przytoczył. Otóż właśnie mamy jeden z takich współczesnych przykładów swoistej legendy hagiograficznej, której wiarygodność jest dosyć kontrowersyjna. Po pierwsze, wszystkie takie dialogi wewnętrzne świętych z Matką Bożą, one zawsze pozostają wielką tajemnicą i święci na ogół nie mają zwyczaju dzielenia się, jeśli nie muszą, dla chwały Bożej, dla pożytku innych, nie dzielą się specjalnie takimi przeżyciami. Poza tym te wszystkie przekazy nadprzyrodzone są zawsze bardzo istotne i bardzo zwięzłe. Natomiast Matka Boża jest bardzo, bardzo gadatliwa i mówi o rzeczach takich dosyć banalnych, dosyć błahych, już nie mówiąc o tym, że pod względem dogmatycznym wyrażone tutaj prawdy są nie do końca poprawne. No bo w święci, w niebie, wszyscy są święci, wszyscy są napełnieni chwałą Bożą, wszyscy uczestniczą w życiu Bożym i nie można mówić, że w niebie niektórzy są nie do końca szczęśliwi, bo to by przeczyło naturze nieba. Więc to wszystko jest takie nie do końca wiarygodne, cała ta historia tu przytoczona. I tak jak powiedziałem poprzednio, że ogromnie ważne jest w przekazach o świętych, w różnego rodzaju utworach, jakie prezentują, w których prezentowana jest postać świętych, aby był ten wyraźny przekaz przede wszystkim zgodny z nauką Kościoła, zgodny z objawieniem. Dobrze, jeżeli jest zgodny z faktografią, że podaje jakieś realne okoliczności życia świętego, ale nade wszystko jest ogromnie ważny ten aspekt dydaktyczny, wychowawczy, który będzie nas skłaniał do, pobudzał nas do świętości, do naśladowania świętych i do odwoływania się do ich orędownictwa przed Bogiem.
Też taką wątpliwość musi wzbudzić to określenie mały Bugi.
No właśnie.
I podanie też dwóch książek do czytania. Z pominięciem chociażby Pisma Świętego, czy też to, co jest najczęściej przesłanie Matki Najświętszej w objawieniach, odmawiajcie różaniec. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo myślę, że to jest ważne w porządkowaniu naszego zwracania się do świętych i mówienia o świętych. Przyzwyczailiśmy się do tego, że jest Matka Teresa, że jest ksiądz Jerzy, że jest ojciec Pio. Natomiast wiemy, że wówczas, gdy Kościół włącza, ogłasza, że dana osoba jest świętą czy błogosławioną, to już nie do końca właściwym jest mówienie święty ojciec Pio, święta Matka Teresa, święty czy błogosławiony ksiądz. To jest błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłan męczennik. Święty Pio, również kapłan. To myślę, że taka drobna uwaga, która uporządkuje nasz język i to wzajemne komunikowanie się. Też święta Teresa z Kalkuty, zakonnica. Chociaż przyzwyczailiśmy się, bo te osoby wyrastały i ich świętości dotykaliśmy naocznie.
Ale też nie można o świętych mówić tak z takim, przepraszam za kolokwializm, z takim poklepywaniem, z takim zbytnim spoufalaniem się. Bardzo często mówi się mała Tereska, Tereska z Lizje. No, to jest taki brak szacunku dla świętych, dla ich świętości. Nie jest to do końca takie właściwe z punktu widzenia także życia duchowego. Wobec świętych, którzy, jak mówiliśmy, reprezentują świętość samego Boga, powinniśmy zachować należny szacunek i cześć, wyrażającą się także w sposobie mówienia o nich, ale i także do nich, bez spoufalania się, bez takiego nawet czasem prawie że zgraniczącego z pewną pogardliwością zdrobnienia mówienia takiego, które może jest dobre w relacjach międzyludzkich, ale jednak w wymiarze duchowym powinniśmy zachować właściwy umiar.
Orędownictwo naszych świętych patronów. Kolejny telefon, Radio Maryja.
Halo.
Prosimy.
Chciałabym powiedzieć o moim przeżyciu, które miałam, kiedy prosiłam o orędownictwo świętą Agatę.
Prosimy o przedstawienie się.
Teresa z Warszawy.
Prosimy, pani Teresa.
Otóż jakieś 2-3 lata temu byłam z moimi dziećmi nad jeziorem na wakacjach. I tam syn mój, który był wtedy studentem pierwszego roku SGH, poprosił swojego kolegę, także z pierwszego roku historii, ażeby do nas przyjechał. Ten kolega miał już wyjeżdżać, to było jakoś tak bardzo gorąco, poszli się jeszcze wykąpać i kolega się utopił wtedy. Utopił się, to było straszne nieszczęście, bo to był jedynak u rodziców. To w tej chwili nawet jak myślę o tym, to mi dreszcz przenika. I proszę sobie wyobrazić, nie można było znaleźć ciała tego człowieka młodego. To było też straszne dla nas. Ja byłam, płakałam, nie wiedziałam, co mam robić. Poprosiliśmy jedną ekipę nurków. Nie była w stanie tego znaleźć. Poprosiliśmy drugą ekipę nurków z Sokółki, bo to było koło Sokółki. Także powiedzieli, że no, już jeszcze kilka razy wejdą, ale jeżeli nie znajdą, to już odchodzą. I wtedy co robić, prawda? Czy proszę sprowadzać z Białegostoku. Wtedy podeszła do mnie kobieta z tej wsi i mówi do mnie tak: niech pani nie płacze. Ja pani dam chleb świętej Agaty. Ten chleb pomoże pani. Niech pani się modli mocno do świętej Agaty. Wziąłem ten chleb i mówię, ale co mam zrobić z nim? A ona mówi, proszę położyć na fali. No i na wodzie. I on wskaże pani miejsce. Ja już nie wiedziałam, co robić. Zaczęłam się modlić do świętej Agaty bardzo mocno. I prosiłam jeszcze swoją córkę, która miała wtedy, była wtedy maturzystką. Razem modliłyśmy się mocno do świętej Agaty. Wziąłam ten chleb, poszłam do nurka i mówię tak, proszę pan, niech pan jeszcze raz wejdzie, ja położę chleb świętej Agaty. A, mówi, wie pan, ja tutaj wszędzie już byłem, nic to nie da. No mówię, wie pan, no niech pan to zrobi, bardzo pana proszę. Ja się zgodził. Położyłam na wodzie ten chleb i chleb delikatnie, mimo że tafla była zupełnie spokojna, nie było żadnego wiatru, delikatnie podpłynął blisko brzegu, nigdzie daleko. I się zatrzymał. Ja mówię, niech pan tutaj wejdzie. A on mówi, proszę pani, ja tylko stąd w tej chwili wyszedłem. Ja mówię, niech pan wejdzie jeszcze raz. No bardzo pana proszę, widzi pan, co się dzieje ze mną. I on mówi, dobrze. I wszedł tam. I proszę sobie wyobrazić, wyniósł dziecko, to znaczy dziecko tego chłopca, na rękach, tak jakby się wynosi dziecko po prostu z kąpieli. Wyniósł, położył przed nami. Jeszcze teraz, jak myślę o tym, to już lata minęły, a po prostu żenie mi przenika, bo wiedziałam, że święta Agata mi pomogła. Bardzo mi pomogła, bardzo. Czczę ją dzisiaj. Dziękuję jej. Proszę ją o rybownictwo. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz. Podziękowałam tej kobiecie bardzo. A ona mówi, proszę pani, my byśmy tu zginęli bez świętej Agaty. To jest wieś. Pełno tu pożarów nieraz. Wody prawie nie mamy. Tam było zawsze kłopoty z wodą. Może być nad jeziorem, to mieli kłopoty z wodą. Zawsze taką w gospodarstwach. I mówi, my zawsze przychodzimy do świętej Agaty. Jak jest pożar, to obchodzimy ogień, ażeby się nie rozlewał, nie rozchodził na inne gospodarstwa. Zawsze nam pomaga święta Agata. Chciałam tylko tyle powiedzieć. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Bardzo gorąco dziękujemy pani Tereso za to świadectwo orędownictwa do świętych, na przykładzie orędownictwa do świętej Agaty, jak również tej interwencji Pana Boga w tak bardzo no, trudnej, bolesnej sprawie, ale przynoszącej, umacniającej wiarę. Dlaczego Pan Bóg pomaga przez świętych? Jaki jest cel Bożej interwencji, że Bóg poprzez naszą modlitwę, naszą wiarę, nasze zatroskanie się i orędownictwo do naszych świętych wysłuchuje? Ksiądz profesor.
Jak powiedziałem we wprowadzeniu, Kościół to wspólnota, to coś więcej, nawet to komunia, czyli jakaś szczególna zażyłość pomiędzy jego członkami. Kościół to rzeczywistość mistycznego ciała Chrystusa, to my wszyscy, ci święci w niebie i my tu na ziemi, jak również ci, którzy w czyśćcu przygotowują się do pełni zjednoczenia z Bogiem. To właśnie nam pokazuje tego rodzaju przykłady, a pewnie moglibyśmy wiele takich przykładów i pewnie nasi słuchacze chętnie by się podzielili swoimi doświadczeniami orędownictwa w świętych w bardzo różnych sytuacjach, zwłaszcza krańcowych, dotyczących zagrożenia życia, zdrowia. czy także zbawienia, mogliby nam wiele takich świadectw dać. Te właśnie fakty pokazują, jak bardzo święci o nas się troszczą. Troszczą się o nasze dobro doczesne, ale i także o nasze dobro wieczne. Pan Bóg właśnie tak urządził tę rzeczywistość Kościoła, wspólnoty Kościoła, tej komunii pomiędzy świętymi, abyśmy mieli tę świadomość, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że Bóg poprzez świętych troszczy się o nas, jako swoje dzieci. To jest właśnie praktyczny wymiar tej tajemnicy obcowania świętych, którą wyznajemy w naszym credo. Wierzymy przecież, mówimy, że wierzę w Boga Ojca, ale wierzę wśród wielu argumentów, mówię, że wierzę w świętych obcowanie, wierzę w komunię świętych, wierzę w ich orędownictwo. Dlatego trzeba odwoływać się do pomocy, do orędownictwa świętych, nie tylko w jakichś błahych sprawach, no tak jak to przywykłyśmy, że jak coś zginie, no to świętego Antoniego niepokoimy, ale chyba nade wszystko powinniśmy się odwoływać do wstawiennictwa świętych w sprawach najwyższej wagi, jaką jest nasze zbawienie, nasze uświęcenie, ale i także sprawy dotyczące naszego życia, bezpieczeństwa i tych, których kochamy i którzy nas kochają.
Ksiądz kanonik.
Przedłużając ten temat, chciałbym zauważyć, że do świętych zwracamy się jako grzesznicy, aby uprosić ich orędownictwa, by stawiali się za nami u Boga. Zdarzyło się, że kiedy Kościół w roku 313 odzyskał wolność i wielu ludzi po prześladowaniach było okaleczonych, bez ręki, bez oka, ze śladami przypalania i torturowania. Mamy to w starych dokumentach Kościoła, że wśród różnych pokut, jakie zadawano grzesznikom, było coś takiego: idź do męczennika, chodzi o osobę żyjącą, i poproś go, aby się wstawił za tobą. I powstała taka dziwna praktyka, że proszono żyjących jeszcze na ziemi, ale właśnie tych z bliznami, tych bez oka, tych cierpiących, aby się wstawiali za grzesznikami. No, tym bardziej, gdy chodzi o świętych patronów, powstały pewne formy pielgrzymek pokutnych. Kiedy były problemy z dotarciem do grobu Chrystusa Pana w Jerozolimie, skierowano grzeszników do grobów świętych Piotra i Pawła do Rzymu, uważając, że jeśli ktoś tam dojdzie, to ma odpust, skreślone winy u Pana Boga. Właśnie sprawa ta jest aktualna, co się tyczy świętego Idziego, bo wspomnianej dzisiaj postaci Bolesławowi Krzywoustemu, królowi Polski, zdarzył się straszny grzech. Mianowicie kazał oślepić swojego brata Bezpryma, żeby nie zagrażał jego tronowi. No, w tamtych czasach nie było antybiotyków, oślepienie, a potem infekcja sprawiła, że ten Bezprym umarł. I Krzywousty chciał otrzymać rozgrzeszenie, więc dostał za pokutę, żeby udał się do sanktuarium świętego Idziego, do Prowansji, do Marsylii, do Saint-Gilles, było daleko, udał się na Węgry, do miejscowości Samogwar. Jest to też zapisane w księgach historii, że w ten sposób Bolesław Krzywousty próbował nadrobić za swój grzech i wrócił uspokojony. A później zakonnicy wspominali jego pokutę tam w sanktuarium świętego Idziego na Węgrzech.
Dziękujemy. Ksiądz kanonik Stanisław Bujnowski. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Rzeźwica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym nawiązać do mego przedniego rozmówcy. Otóż, co jest ciekawe, w Ewangelii jest, powiedział mi Pan Jezus, ja rzekłem, bogami jesteście. I nad tym słowem, nad tym zdaniem rozmyślałem kilkanaście lat. I co jest ciekawe, będzie jeszcze zamienne, pewnego razu czytałem, że to jest Sewilla. Otóż ona chciała być wielką świętą, A więc trzeba całe noce adorować, pościć, pokutować, pomagać konającym i chorym. I przyjechała do ich domu pocieszystego inna zakonnica, starsza od niej wiekiem i starzem. Gdy zobaczyła, że ona całe noce adoruje, pości, umartwia się, pomaga konającym i chorym, mówi jej tak: Treniu, po co ci to? Zobacz, szklanka pełna i beczka pełna. Czy ty będziesz w niebie małą świętą, czy ty będziesz w niebie wielką świętą, to i tak będziesz doskonale szczęśliwą na swoim poziomie. A
więc... Panie Józefie, dziękujemy za telefon. Tego spotkania w niebie życzymy sobie wszyscy nawzajem. Obyśmy się tam też z Panem spotkali. Kolejny telefon. Halo. Radio Maryja. Jesteśmy w Suchej. Telefony do studia 48 384 81 13 lub 384 80 10. 48 384 81 13 lub 384 80 10. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam mówić Alicja z Krakowa, była parafianka z Suchej. Chciałam serdecznie podziękować ojcu Benedyktowi.
Pani Alicjo, Pani Alicjo, bardzo gorąco dziękujemy. Słyszeliśmy się już dzisiaj. Za te pozdrowienia gorąco dziękujemy. One już padły na naszej antenie. Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Niech będzie powtórzony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam. Chyba zapamiętam dobrze księdza profesora Marka, księdza Grzegorza.
Księdza Dariusza, a kto do nas
telefonuje? Dariusza, przepraszam, Dariusza, potem jeszcze Stanisława księdza i Stanisława Edwarda. A i jeszcze ojca.
A kto do nas telefonuje?
Regina.
Prosimy pani Regino za pozdrowienia i przywitanie nas. Gorąco dziękujemy.
Wszystkich słuchaczy również pozdrawiam. Ja tak na wstępie, bo chciałam coś innego powiedzieć, ale na wstępie odnośnie pana, który chyba drugi raz już dzwonił, może ja troszeczkę jakoś tak może myślę, że odrobinę weszłam jakby na tor pana myślenia. Chyba panu chodziło o to, że właśnie, żeby być bardziej doskonałym, bo chodziło tam o posty, prawda, wyrzeczenia i tak dalej. I Gino, wielu świętych.
Pani Regino, tak? Ustosunkowaliśmy się do wypowiedzi tutaj pana Józefa,
ja chciałam nawiązać do tego,
który
ja...
właśnie w taki czy inny sposób uargumentował, czy przybliżał nam swoją wypowiedź. I teraz no trudno tłumaczyć go, czy miał to, czy coś innego na myśli, tym bardziej, że nie jesteśmy przed sędziami żadnymi. Jesteśmy we wspólnocie Kościoła, gdzie każdy na temat tego orędownictwa naszych świętych patronów wypowiada się i takie skupienie się na jednej wypowiedzi sprawia, że idziemy zupełnie innymi torami. A my, gdybyśmy to, prowadząc rozmowy niedokończone, po prostu tolerowali, to wystarczyłoby w najbardziej poważnych rozmowach wrzucić mały kamyczek i zajmowalibyśmy się tym kamyczkiem albo tymi falami, które się rozprzestrzeniają po wrzuceniu go na przykład do wody. Tak więc chcemy, drodzy Państwo, nade wszystko wrócić do głównego nurtu naszych rozmów bez odwoływania się do tego, co mówił ktoś, zwłaszcza tłumacząc, że miał to czy coś innego na myśli. Orędownictwo naszych świętych patronów. Odbierzmy kolejny telefon, prosimy.
Witam uprzejmie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stefan z Krakowa.
Prosimy,
ja bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję za tę audycję, tak nawet osobiście, bo to daje bardzo dużo do myślenia i chciałbym prosić ewentualnie o przybliżenie czy jeszcze pogłębienie te piękne anegdoty o tym, że święty to człowiek, przez którego słońce świeci, albo ta lornetka, że święci pomagają nam dostrzec lepiej to, co w życiu naszym ważne. O co mi chodzi? Mi chodzi o taki wątek taki współczesny, osobisty dla każdego z nas, jak słuchamy, żeby się to nie skończyło takiej audycji, ta audycja, żeby przynajmniej dla mnie, żeby się ona nie kończyła na tym, boję się tego, żeby się nie skończyła na tym, że no była po rozmawianiu sobie o świętych. Chodzi mi o to, żeby jakoś prosiłbym, żeby
Stefanie,
na co dzień żyć, ta aplikacja do tego, jak do tych świętych mamy podchodzić, jak mamy jak gdyby korzystać z ich życia, żeby nasze życie, tak jak było powiedziane, że się święci upominają o sprawy Boże w moim życiu, w naszym życiu. O to jakby można było jakoś prosić o przybliżenie tego. Bardzo dziękuję.
To za chwileczkę rozwiniemy, panie Stefanie, a pan nas pyta, żebyśmy tutaj w studiu coś charakterystycznego powiedzieli, a może pan ma jakieś takie swoje osobiste spostrzeżenie, może porównanie, które związane jest z pańskim kultem do świętych, czy z pańską relacją, zjednoczeniem ze świętymi?
Jeśli mogę się odwołać do konkretnych przykładów, to znaczy ostatnio bardzo chciałem poznać osobowość i takie zasługi całe życie świętego Maksymiliana Kolbe, ojca Kolbe. I co zauważyłem, bo wydaje mi się, że za mało jest w Polsce znany, to mówię ciągle z mojej osobistej perspektywy, że był za mało znany w Polsce, że jest za mało znany i że wiele aspektów jego życia i działalności jest nieznana po prostu u nas. A to się okazuje, że to był, tak po ludzku rzecz biorąc, człowiek o wielkim duchu, o wielkim sercu. My tylko jakiś ułamek tego poznajemy i jaki ja mam, jakie doświadczenia osobiste. No, że odkąd zacząłem czytać, to mnie to wszelnie wciąga, pasjonuje. To życie moje się zmienia. On mnie zmienia. Właśnie to jest ten może wątek, o którym zacząłem mówić, że to przebywanie, poznawanie. No właśnie, no państwo się tak ogólnie powiedzieli, że jest to ta lornetka, która przybliża te sprawy Boże, że ten święty konkretnie, Maksymilian, że on się upominał o sprawy Boże w moim życiu i to nie tak ogólnie jakoś tam w moim życiu, dziś, teraz, w każdej chwili, tak jak było mówiono o tym, że tam, o tym wątku ignacjańskim, że to rozeznawanie spraw ducha, co jest Bożego w moim życiu, co ja dziś powinienem robić i tak jak tam pięknie było powiedziane, bo ja w samochodzie jestem i jadę i słucham, tak jak było pięknie o Jadwidze powiedziane, że chyba każda modlitwa ma taką budowę, spraw, abyśmy za przyczyną to i to. I właśnie o to, abyśmy my, żeby się nie kończyło na tym, że my znamy świętych, że wiemy, co oni zrobili, no i co dalej, prawda? Żebym ja dziś, teraz, jutro, wobec mamy, wobec dziecka, żony, sąsiada, człowieka spotkanego, abym ja, prawda? I to każdy z tych świętych jakby uszczegóławia nam. No, to tyle, jeśli mogę o świętym Maksymilianie, który to jest takie największe moje ostatnie doświadczenie.
Bardzo gorąco dziękujemy, bo nie tylko pojawiło się pańskie pytanie, spostrzeżenie, ale również podzielił się pan swoim osobistym doświadczeniem orędownictwa poznawania świętych patronów. Ksiądz profesor i ksiądz kanonik i ksiądz doktor.
Rzeczywiście to upominanie się o skuteczność orędownictwa w naszym życiu jest chyba kluczowym pytaniem w tych rozmowach. Otóż co zrobić, żeby to orędownictwo świętych generowało nasze uświęcenie, nasze życie w zjednoczeniu z Bogiem? No przede wszystkim należy pragnąć świętości. Jeżeli nie będzie pragnienia świętości, nie będzie świętości. Jeżeli przejrzymy nawet tylko pobieżnie życiorysy świętych, to śmiem twierdzić, że u wszystkich znajdziemy bardzo charakterystyczną cechę. Bardzo intensywne dążenie, troska o własne uświęcenie. Chcę być święty. Można by tutaj opowiadać różne historie, czy z życia świętej Teresy od Jezusa, czy wspomnianej świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, czy wielu innych świętych. Ale podstawowa sprawa musi być ta. Ja muszę chcieć być świętym, dążyć do świętości. I to pragnienie świętości i doskonałości jako odpowiedź na inicjatywę nieba, które jest zatroskane o naszą świętość, musi odznaczać się takimi pięcioma cechami. To pragnienie świętości powinno być po pierwsze nadprzyrodzone. Ja może wymienię, najpierw potem krótko omówię. nadprzyrodzone, dominujące, stałe, wzrastające i praktyczne. I parę zdań na każdą z tych cech. Pragnienie doskonałości i świętości powinno być nadprzyrodzone, to znaczy ma wynikać z żywej wiary. Nie z motywów jakichś czysto naturalnych, ze względów ludzkich, no bo jestem księdzem, więc wypada, żebym się jakoś tam trzymał, no bo to jest w końcu podstawa mojej egzystencji, ale ze względu na Boga, który jest jedynie święty, który nas wzywa do świętości, świętymi bądźcie. Dalej powiedziałem, że to pragnienie doskonałości ma być dominujące, a więc najważniejsze w moim życiu pragnienie, nie jedno z wielu, że przy okazji różnych trosk codziennych, no to jeszcze gdzieś tam w międzyczasie pojawi się troska o to, że no może by warto tak pójść do spowiedzi, może by warto się pomodlić, może by warto być tak dobrym, tak na wszelki wypadek. Nie, to ma być najważniejsza sprawa, dominująca. To jest podstawowe powołanie chrześcijanina, powołanie do świętości. Dalej, to dążenie do doskonałości ma mieć charakter stały, a więc nie może być tylko pod wpływem chwili, pod wpływem emocji, udaliśmy się na pielgrzymkę, doznaliśmy wzruszenia, wydarzyło się nieszczęście, albo spotkałem człowieka niezwykłego i to mnie tak poruszyło i wystarczy to na dzień, na dwa, na kilka dni i potem zapominamy. Przypomnijmy sobie wizyty Ojca Świętego, czy chociażby śmierć błogosławionego Jana Pawła II. Jakiś potężny zryw, wydawało się, że dokona się gruntowna przemiana społeczna. Co z tego nam zostało? A więc to pragnienie doskonałości musi mieć charakter stały. Co więcej, powinno ono być wzrastające. Nie możemy, jak to się mówi, osiadać na laurach, ale ciągle musimy sobie podnosić poprzeczkę, dlatego że zmienia się też nasze życie i kto nie idzie do przodu, ten po prostu się cofa. Więc trzeba stale sobie stawiać wymagania, stale korygować siebie, bowiem świętość jest dynamiczna. Nie jest tylko taką pozą z obrazka, ale pełnią życia. I wreszcie pragnienie doskonałości i świętości ma być praktyczne, czyli mocno osadzone w realiach mojego życia i mojego stanu. Nie mogę być święty takim, jak wspomniany chociażby tutaj święty Pio, czy święty Stanisław Kostka, czy ktokolwiek inny, kto żył w innych realiach, w innym czasie, w innej sytuacji. Ja mam być świętym tu i teraz w moich konkretnych uwarunkowaniach życia. Bo świętość, jak przypomniał nam Jan Paweł II we wspomnianym liście Novo Millennio Ine Unte, to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. A więc żadna maniera, żadne jakieś nadzwyczajne praktyki, ale wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Czyli być chrześcijaninem konsekwentnym, być chrześcijaninem w pełnym tego słowa znaczeniu.
To ksiądz profesor Marek Chmielewski, ksiądz kanonik Stanisław Bujnowski.
Takim praktycznym wnioskiem z rozważanej prawdy są pielgrzymki do świętych, szczególnie europejska pielgrzymka o charakterze ponadnarodowym do grobu świętego Jakuba w Kompostelli. Uczy wiary. Całe pokolenia tam pielgrzymowały i pielgrzymują do dziś. W Polsce są pielgrzymki młodych do Rostkowa na Mazowszu. Co prawda relikwie świętego Stanisława Kostki są w Rzymie. Niemniej jednak to jest miejscowość, gdzie się urodził. Jest tam kościół, w którym są pochowani jego rodzice i Paweł, który go prześladował. No daje to wiele do myślenia, to rozważanie cnót świętego Stanisława Kostki. Są pielgrzymki do Niepokalanowa, do ojca Kolbe, chociaż tam nie ma jakichś konkretnych relikwii świętego Maksymiliana, bo został spalony, jedynie tam jego włosy są przechowywane. Ta pielgrzymka ma charakter trzeźwości i w naszej diecezji niedługo wyruszy z Radomia do Niepokalanowa. No jest bardzo wiele pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, których celem jest podziwianie, naśladowanie cech Matki Najświętszej oraz uproszenie różnych łask. Szczególnie mówimy tu o życiu fizycznym i o życiu duchowym. Tu w Suchej, takim charakterystycznym, można powiedzieć, cudem zrobionym przez wstawiennictwo Matki Bożej było uratowanie partyzanta Stanisława Rojka, który miał pseudonim Andrzej. Kiedy w Zwoleniu podjechała ciężarówka zakratowana i wyciągano do rozstrzelania poszczególnych skazańców, powiedziano mu, że zdejmij buty, bo już nie będą ci potrzebne. I on sobie uprzytomnił, że to jest ostatnia jego godzina, że już niedługo będzie koniec jego życia. A w tym czasie jego matka krzyżem leżała w suchej przed obrazem Matki Bożej w prawej nawie kościoła. I nagle on zaczął uciekać i kluczyć przez podwórka, bo uciekli też inni jego koledzy, ale niestety tamtych zastrzelono, bo biegli prosto ulicą. A on dzięki temu, że wpadał w załomki, uratował się i ocalił życie, co tutaj miejscowa społeczność uważa za cud Matki Najświętszej, wyproszony przez matkę tegoż Stanisława Rojka.
I ksiądz Dariusz Zbigniew Skrok.
Ja bym chciał powrócić na chwilę do wypowiedzi naszego słuchacza, którą przed chwileczką słuchaliśmy, bo brzmiało w tej wypowiedzi takie pytanie, co robić dzisiaj, żeby tych świętych odkrywać na nowo, żeby się nimi zafascynować. Ja bym jednak wrócił do wypróbowanej mądrości Kościoła, jaką jest liturgia, która ukształtowała przez wieki zdrowy kult związany z osobami Trójcy Przenajświętszej, ale także i ten kult związany ze świętymi i błogosławionymi. To jest przecież wypróbowana przez wieki litania do wszystkich świętych, którą Kościół podejmuje w najważniejszych wydarzeniach, jakie przeżywa. Każdego roku Wigilię Paschalną śpiewamy, prawda? Litanie do wszystkich świętych, słyszymy te imiona trochę brzmiące tak po starodawnemu, jak się niekiedy mawiało, ale też i włączone do tej litanii są imiona nowych świętych i błogosławionych patronów. A więc jest w tym jakaś mądrość tej modlitwy, tego pokrzepienia wiarą. I tu znajdujemy odpowiedź na pytanie, dlaczego czcimy świętych, bo tu ojciec nas prowokował właśnie, żebyśmy trochę patrząc na świętych dali odpowiedź. Myślę, że jest zapotrzebowanie wśród naszych słuchaczy. No właśnie dlatego średniowiecze to już odpowiedziało, mówiąc, że my jesteśmy niegodni, żeby się od razu zwracać do Pana Boga, żeby przed Panem Bogiem stawiać. A ci święci, to oni są z naszego środowiska. Oni są spośród nas, my ich znamy. We Włoszech każda ulica w mieście ma swojego patrona świętego i się tym cieszą, że mają takiego bliskiego orędownika, który ich modlitwę zaniesie przed Boży tron, prawda? Żeby ich właśnie poznać, no musimy troszkę zaczerpnąć wiedzy. I dlatego bym chciał zachęcić rodziców zwłaszcza, żeby z dziećmi czytali żywoty świętych. Dzisiaj mamy bardzo wiele pięknych opracowań. Święci na każdy dzień, mój święty patron. A więc można sięgnąć po to, co Pan właśnie powiedział o świętym Maksymilianie, że jego znanim się fascynuje. Ale właśnie odkrywajmy. Ja często do katechetów się zwracam, bo oni są tak rozdarci dzisiaj programami katechetycznymi, że nie wiedzą, jest 10 programów katechetycznych zatwierdzonych w Polsce. Każda diecezja jeszcze ma swój jakiś inklinację do swojego programu i ci biedacy potem, jak przychodzi rok katechetyczny i trzeba jakoś to zebrać całość, to mówią, albo im za bardzo materiału zostaje, albo nie wiedzą, co dalej robić, bo w marcu już mają rok szkolny zakończony, prawda? I wtedy mówię, otwierajcie życiorysy świętych i przynajmniej 5 minut na katechezie czytajcie, poznajcie. Otwierajcie teksty liturgiczne, bo to jest kopalnia naszej modlitwy. A co za problem sobie dzisiaj wziąć jakikolwiek tekst z internetu, wydrukować formularza mszalnego czy prefacji o świętym Stanisławie, biskupie męczenniku i sobie rozważanie zrobić na kanwie takiego właśnie tekstu. A więc wracamy do świętych, bo są nam bliscy, bo pochodzą z tej samej ziemi, zwłaszcza, że jeżeli to są nasi patronowie polscy, czy też tych, których znamy właśnie z owej wspomnianej litanii do wszystkich świętych, z martyrologium rzymskiego. Poznajemy ich, fascynujemy się ich wiarą, a oni razem z nami pozwalają nam właśnie jak przez to szkło, przez to światło, przez ten witraż popatrzeć na tę wielką świętość Pana Boga.
Orędownictwo naszych świętych patronów. Kolejny telefon, prosimy.
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam pozdrowić wszystkich obecnych w Radzie Maria i chciałam dać świadectwo właśnie jak święty Józef, Pan największy święty.
I kto do nas telefonuje?
Z Łodzi Urszula.
Prosimy Pani Urszulę.
chciałam dać świadectwo, mam przed sobą właśnie książeczkę mojego ojca, który zmarł w roku wyboru Ojca Świętego, znaczy Karola Wojtyły na papieża w 78 roku, w maju zmarł. I zawsze byłam zafascynowana spokojem mojego ojca. Mój ojciec był rzemieślnikiem, wykształcił mnie na lekarza, a był rzemieślnikiem i był zawsze spokojny, zawsze był taki zrównoważony. Słowa można było kupić u ojca, ale jak coś powiedział, to już powiedział, był stały. Bardzo dbał o rodzinę. Oczywiście rodzice już nie żyją dawno. I znalazłam książeczkę. Potem, jak mama już zmarła, to znalazłam książeczkę, a zmarła niedawno, 6 lat temu. Święty Józef Oblubieniec Boga Rodzicy, nabożeństwo na marzec, wydane przez kurię metropolitarną w Krakowie z imprymatem księcia Adama Stefana Sawiechy chyba z 30 roku. I ta książeczka jest bardzo zniszczona. To znaczy, że mój ojciec ją ciągle miał w użyciu. I no i teraz właśnie zrozumiałam jego uformowanie w ogóle przez całe życie. No i ja teraz tą książeczkę mam. Często ją czytam, szczególnie w marcu. Odmawiam po kolei, bo to jest na każdy dzień marca i potem inne są jeszcze modlitwy. I właśnie chciałabym wejść w ślad właśnie ojca i być spokojniejszą, a niestety jestem dosyć nerwowa i szybka i
no Pani Urszulo, ksiądz profesor Marek Chmielewski w ostatnim, piątym punkcie tego dążenia do świętości powiedział, że musi być to praktyczne, więc tę nerwowość pewno jakoś by się dało ku świętości wykorzystać. A co z pani patronką, świętą Urszulą?
Świętą Urszulą Leduchowską, no i muszę przyznać, że wiem, z jakiej rodziny pochodziła, co robiła, ale raczej się do niej nie modlę, muszę powiedzieć. Jeśli coś mam do wymodlenia, to do świętego Józefa. I nigdy się nie zawiodłam. Nawet w takiej drobnej sprawie, jak kiedyś ukradziono mi klucze. I, no i nie wiadomo było, czy będą nowe pasowały, czy stary klucz miałam, pojechałam do takiego rzemieślnika, stary klucz od samochodu i on mówi, jak ja pani z tego dorobię? Ja mówię, niech pan dorabia, jak pan umie, a ja się będę modliła do świętego Józefa. I on dorabiał ten klucz, a ja się w tym czasie modliłam do świętego Józefa. Potem w taksówkę pojechałam do samochodu i od razu otworzyłam.
Pani Urszulo, jutro jest wspomnienie świętej Urszuli Leduchowskiej, więc warto byłby poprosić świętego Józefa, żeby przedstawił was sobie.
Bardzo dobrze. Wykorzystam to.
Pozdrawiam gorąco i serdecznie.
Serdecznie. Bóg zapłać.
Nawiązując do tego, co pani Urszula przed chwilą powiedziała, że czci świętego Józefa, który jest patronem cieśli, stolarzy, ale jest sama lekarzem, więc pewnie odwołuje się do orędownictwa świętego Łukasza, patrona lekarzy. Otóż warto zwrócić uwagę na pewne specjalizacje świętych. Tradycja Kościoła różnym świętym odpowiednio do różnych kolei życia, do różnych historii, do różnych wydarzeń przypisuje im pewne specjalizacje, a my z kolei odwołujemy się do świętych poprzez patronaty różnych dzieł, na przykład różne cechy rzemieślnicze mają swoich patronów, tak jak tu ksiądz Dariusz wspomniał, nawet ulice czy miasta mają swoich patronów wśród świętych i błogosławionych, którzy w jakiś sposób są związani czy z danym regionem, czy z danym zawodem, z wykonywaną czynnością, z różnymi sytuacjami życiowymi. To pozwala nam lepiej zrozumieć świętość jako tę wysoką miarę zwyczajnego życia chrześcijańskiego. To nas zbliża do świętych, pokazuje nam, że ci święci żyli tak jak my. Zajmowali się mniej więcej tym, czym my się zajmujemy i potrafili tę codzienność życia tak przekształcić, że ona służyła ich uświęceniu, ich zjednoczeniu z Bogiem. Więc chcielibyśmy wpatrywać się, zwłaszcza w tych świętych, którzy są jakoś związani z naszym życiem, z naszym zawodem, z miejscem. Próbujmy też odkrywać piękno naszych świętych, patronów miejsc. Na przykład w Lublinie, gdzie mieszkam, jest urodzona w Lublinie błogosławiona Marta Wołowska. Pozdrawiam mieszkańców Lublina, szczególnie moich studentów, z którymi dzisiaj też właśnie mówiłem o świętości na wykładzie. Niestety okazuje się, że w Lublinie ta lublinianka, jedyna błogosławiona, jest kompletnie nieznana. Więc to smutne, to przykre, a przecież możemy czerpać z orędownictwa tych, którzy są nam bliscy także po linii, jak to mówi się, więzów krwi.
A jak znaleźć patrona od pewnych spraw? Kiedyś ze studentami szukaliśmy patrona od ciętej riposty. Bo żeby się do niego modlić, bo czasem trzeba coś szybko, nagle odpowiedzieć, żeby to nie było wulgarnym, ale żeby to było właśnie takim...
Ja myślę, że można by znaleźć... Znaczy, trzeba przede wszystkim przeglądać hagiografię, życiorysy świętych i pewnie czytać takie wiarygodne życiorysy i pewnie byśmy znaleźli. Ja mogę wskazać patrona dla mało zdolnych studentów. Czyli, no, mówiąc dla takich, którzy mają problemy z uczeniem się, no to jest święty Józef z Kupertynu, który miał lewitację i kiedy, no, on sam miał problemy z uczeniem się i kiedy chciano ukarać rózgą jednego z niezdolnych studentów, uczniów, święty Józef ulitował się nad nim i po prostu uniósł się razem z nim lewitując. Trochę brzmi to legendarnie, ale fakty potwierdzają takie rzeczy. Więc warto, na przykład studentom polecam zawsze świętego Józefa z Kupertynu.
Żeby przeniósł profesora w inne miejsce.
Albo studenta, żeby zabrał z egzaminu, na przykład przeniósł w dogodne miejsce.
W czasie kolokwium.
Na tę ripostę ja bym proponował świętego Tomasza Morusa, który był bardzo błyskotliwy w odpowiedziach, nawet polemizując z królem i nie dał się w kozi róg zapędzić.
A wtedy miał poczucie humoru.
Bardzo, tak. Jeszcze tak wchodząc w temat, uśmiecham się do wszystkich twórców filmowych. Bardzo są potrzebne filmy o świętych. Ostatnio podziwiamy inicjatywę Rafaela oraz serię Ludzi Boga, gdzie możemy zobaczyć filmy o świętym Filipie, o świętym bracie Albercie. Ostatnio film wydany w Rafaelu na podstawie tekstu naszego papieża Jana Pawła II. Są obecnie do kupienia filmy o świętej Magdalenie, o świętym Józefie, świetny film o Lourdes i świętej Bernadecie, o Juanie Diego, któremu Matka Boża w Ameryce objawiła się w Meksyku, o dzieciach z Fatimy. No to są wspaniałe rzeczy. Patrząc na to, no, oddychamy świętością, w przeciwieństwie do różnej tandety filmowej, której no, nie można do końca usiedzieć na takich bzdurach.
Kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże, przepraszam, ja nie zdążyłam zadać pytania. Czy mogę tak...
Prosimy, Pani Regino, tak.
Dziękuję. Chyba ojciec Benedykt.
Tak, tak.
Właśnie ja przepraszam, że tak się wtedy rozgadałam na początku. Właśnie chciałam zapytać, czy ja dobrze rozumiem. Myślę, że wszystkich świętych łączył jeden mianownik, a mianowicie wszyscy dążyli do tego, żeby być bardzo podobnymi do Jezusa, który przyszedł z nieba. I to na obraz Boży. Właśnie patrzę w tym momencie w oczy, jakby na obrazie Jezusa z całunu. Właśnie chodziło o to, że Jezus, czy ja dobrze myślę, Jezus zszedł z nieba, po to stał się, przybrał ciało ludzkie, żeby ciało ludzkie mogło przybrać Ducha Świętego Jezusa, który nam przyniósł go z nieba. I tak właśnie myślę, czy święci wszyscy święci, no bo w sumie wszyscy chcieli być jak najbardziej doskonali i często to byli też pustelnicy, którzy otwierali się na Ducha Świętego. I tu właśnie przyszła mi też taka refleksja, że jest takie powiedzenie, w zdrowym ciele zdrowy duch, ale w świętym ciele święty duch, albo święty duch w świętym ciele. Więc to idzie w parze, że święci, zarówno właśnie pustelnicy, jak na przykład słyszałam też, że święty Mikołaj również był bardzo dużo pościł i święty Jan Wianej, prawda, więc oni pracowali też nad tym ciałem, żeby to ciało... Aha, i jeszcze jedno, chciałam tylko powiedzieć ostatnie już słowa. Tutaj ojciec ksiądz wspomniał o świętym Andrzeju Woboli. I pamiętam, że zapamiętałam taką piękną jego myśl, kiedy powiedział coś takiego, że duch, święty duch, który zamieszka w człowieku, uświęca ciało. Bo to było w takiej sytuacji, kiedy był na pogrzebie, czy przed pogrzebem u kogoś bardzo tam bliskiego, znajomego, z którego pokoju wychodzili ludzie i on właśnie im wtłumaczył w ten sposób. Jeżeli ciało będzie
święte, będzie święty duch w nim i ten święty duch uświęci ciało. I to chyba jest też istota taka świętości naszej. Jak mówił też święty Paweł w liście do Rzymian, dążcie, żeby żyć według ducha, a nie według ciała. I wiadomo, co idzie za tym ciałem, prawda? Te wszystkie pożądliwości, uzależnienia i tak dalej. I w takim ciele nie może zamieszkać chyba tak do końca Duch Święty. I Jezus przyszedł po to w istocie, żeby nam przynieść tego Ducha Świętego i żeby ten Duch Święty zapanował też nad ciałem. Tak ja sobie myślę. Czy ja mam trochę w tym rację? No i Maryja przecież też przybrała Ducha Świętego, bardzo no, zgodziła się z tym, co Bóg... Aha, i obraz Boży. Obraz Boży jaki może być w nas? Właśnie Duch Święty, bo z tego, co u świętego Jana Ewangelisty jest napisane, że Ojciec, Jezus powiedział, Ojciec jest Duchem i pragnie, żebyśmy Go czcili w duchu i w prawdzie. I właśnie w tej miłości Duch, to Duch Święty, miłość, prawda, prawda wiadomo, jaki Jezus był. I żebyśmy mogli dążyć, i wszyscy święci dążyli do tego, żeby być takim podobnym do Jezusa, podobnym właśnie w Duchu Świętym i ciele również.
Dziękujemy Pani Regino. Podejmujemy odpowiedź. Ksiądz profesor.
Tak, dużo Pani rzeczy powiedziała, ale to, co istotne, wybrzmiało w tym. Rzeczywiście, pięknie to zostało powiedziane, w świętym ciele święty duch. Przecież jesteśmy, jak to uczy święty Paweł, świątynią Bożą. Świątynią Przenajświętszej Trójcy od chwili chrztu świętego. Duch Święty w nas mieszka. Duch Święty jest w nas cały czas. Nie można powiedzieć, że Duch Święty nie może się gdzieś tam przebić do nas, czy nie ma Ducha Świętego, czy dopiero próbuje, częściowo nas tam ogarnął. Otrzymaliśmy dar Ducha Świętego. Problem tylko polega na tym, czy my pozwalamy prowadzić się Duchowi Świętemu, czy otwieramy się na Jego tchnienie, które z nas promieniuje, bo myśmy Go otrzymali. Duch Święty jest w nas, ale my Jego głosu możemy nie chcieć słuchać. Więc to jest nasze zadanie i uczymy się od świętych. Święci stali się świętymi, bo pozwolili się prowadzić temu, który nas uświęca, Duchowi Świętemu. I świętość dotyczy całego człowieka, nie tylko duszy, ale i ciała. Cały człowiek się uświęca i dlatego szanujemy ciało świętych, w związku z tym właśnie kult relikwii, czy wszystkiego, co otaczało, w czym się posługiwali święci, to wszystko przypomina nam wielką wartość człowieka jako całości w jego wymiarze i duchowym, i cielesnym. Duch Święty przenika całego człowieka, bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego.
Ostatni już telefon w naszych rozmowach. Orędownictwo naszych świętych patronów, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wanda z Białegostoku. Ja chciałam się podzielić takim doświadczeniem właśnie pomocy świętych, mianowicie świętego ojca Maksymiliana Kolbego, do którego się modliłam swego czasu. Nie, jakoś tak długo czekaliśmy na dziecko i modliliśmy się właśnie do tego świętego. No i kiedy zaszłam w ciążę i pojechałam właśnie Matce Bożej do Częstochowy podziękować za to poczęte życie, i zrobiło mi się słabo przed tym obrazem Matki Bożej. No i kierowałam się do wyjścia i sama nie wiem w jaki sposób właśnie, że no zemdlałam. Doszłam właśnie do ołtarza, jak się ocknęłam, patrzę, leżę pod ołtarzem właśnie świętego ojca Maksymiliana Kolbego. I to mi no tak dało do myślenia właśnie, że właśnie ten święty jak gdyby dał znać, że właśnie to on wysłuchał mnie i to właśnie jemu zawdzięczam tą łaskę macierzyństwa. A drugą sprawą to jeszcze, no ja jestem lekarzem i często modlę się właśnie do świętej Joanny Beretty Molla. Też tak jakoś ją bardzo ciepło jakoś tak w myśli mam, że mówię, no święta Joanno, ty byłaś taka dobrze zorganizowana i zadbana i w ogóle tak na wielu płaszczyznach działającą kobietą byłaś. Wspomóż mnie we wszystkim tym, żebym jakoś tak całość ogarnęła. No w tym momencie to mam już dorosłe dzieci i wnuki. I jakoś tak bym się chciała też spełniać, ale jeszcze pracuję, także no na wielu frontach. A tak z ostatniej jak gdyby chwili, to jeszcze mam takie doświadczenie właśnie z soboty na niedzielę, jak taka żywa modlitwa, no ja sama byłam tak pod takim wrażeniem, bo w sobotę na niedzielę strasznie bolała mnie głowa i generalnie nie lubię przyjmować żadnych tabletek. I tak wstałam, przyszłam do kuchni, a mam w kuchni taki obraz Pana Jezusa w ciemnicy. I tak mówię, Panie Jezu, Ty wiesz, że ja nie lubię przyjmować tabletek. Boże, tak mi ta głowa boli. I obok jest kalendarz Matki Bożej. I nawet wtedy nie zwróciłam uwagi, jaki święty pod tą Matką Bożą, ale taki miałam ten ból głowy, że nawet nie wiedziałam jaki. I tak mówię, jaki święty, Boże, Maryjo, i Ciebie święty, proszę, ma ten ból głowy. I tak się oparłam o ten kalendarz. I proszę sobie wyobrazić, że no dosłownie ten ból głowy mi, no, automatycznie ustąpił. Potem biorę kalendarz ten do ręki, patrzę, mówię, co to jest za święty. I patrzę, a to jest właśnie ksiądz Skarga. Też tak sobie uświadomiłam, że to było jakieś dobro, które do mnie wróciło, bo sama też wspomagam, oprócz Radia Maryja, wspomagam również fundację Księga Skargi, właśnie Przymierze z Maryją. Także no, to takie świętych, jakaś taka pomoc, no niemalże na każdym kroku wręcz można powiedzieć, doświadczam tego i z tym się chciałam podzielić. I szczęść Boże wszystkim. Dziękuję za tą audycję.
Pani Wando, tak? Z Białego Stoku tak, telefonować tak. I nie pozdrowić Michała Sopoćki. To...
No, a Michała Sopoćki właśnie tak myślę, bo nawet dostałam ostatnio obrazek od koleżanki i Michała Sopoćki, przyznam się właśnie, że jakoś tak zaniedbuję własnego, że tak powiem, rodaka i muszę to poprawić, naprawić. No, obiecuję poprawę.
Dziękujemy za telefon, Pani Wando. Dziękujemy za telefon. Z Panem Bogiem. Orędownictwo naszych świętych patronów. Czas podsumowania naszej audycji tutaj w studiu. Następnie też poprosimy księdza Edwarda Mosioła, proboszcza parafii, by w podziękowaniu wszystkim, którzy się dzisiaj zaangażowali w tę transmisję, w przygotowanie. Następnie byśmy mogli wszystkie te sprawy otoczyć modlitwą na zakończenie dnia, czyli kompletum. Prosimy podsumowanie ksiądz profesor Marek Chmielewski.
Pozwolę sobie w ramach podsumowania przytoczyć jeszcze raz słowa błogosławionego Jana Pawła II z listu Novo Millennio Ine Unte. Czytamy tam takie zdanie w numerze 31. Dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe życie kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym kierunku. Tak pisze Jan Paweł II. A więc dzisiaj z całym przekonaniem trzeba zalecać wszystkim dążenie do świętości i temu dążeniu do świętości wielce sprzyja orędownictwo świętych, nasza przyjaźń ze świętymi, pozostawanie w komunii ze świętymi, zwłaszcza tymi, którzy są blisko nas ze względu na kulturę, na język, na środowisko, na miejsce, czy też określone zadania społeczne, które w jakimś sensie nas do nich zbliżają, a ich do nas.
To ksiądz profesor Marek Chmielewski z Katedry Teologii Duchowości Katolickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor naszego Wypłyń na głębie, rozważania o duchowości.
Właśnie o świętych.
Właśnie o świętych, w każdy czwartek na antenie Radia Maryja. Ksiądz dr Dariusz Zbigniew Skrok, dyrektor Instytutu Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu, liturgista, więc zapewne coś o kanonie rzymskim.
Może nie o kanonie rzymskim.
I o tym poczecie świętych.
Chociaż tam, w kanonie bogatym. Rzymskim faktycznie, jeśli chodzi, mówimy o kanon rzymski, pierwsza modlitwa eucharystyczna odnajdujemy jak w lustrzanym odbiciu zarówno przed konsekracją, jak i po konsekracji cudowne katalogi świętych, którzy mogą nam posłużyć jako przykład. Ja chciałbym tylko i wyłącznie wrócić raz jeszcze do tej mądrości Kościoła, którą może często traktujemy troszkę administracyjnie, mówiąc na przykład idę do Kościoła, idę na majówkę, idę na jakieś nabożeństwo. Dobrze, że idę, ale ja mam się modlić. Ja mam przez to uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej nie tylko wypełnić obowiązek nałożony przez przykazanie kościelne, ale ja mam także ten kościół budować swoją wiarą, swoją odpowiedzialnością za ewangelizację świata, własnego środowiska. Ja mam się uświęcać, patrząc także na naszych świętych, których dzisiaj tu żeśmy w sposób tak może troszkę fragmentaryczny, ale chcieliśmy sobie przybliżyć. A więc moja konkluzja jest taka. Wracajmy do tego źródła mądrości Kościoła, jakim jest liturgia, z pokornym nastawieniem, że ci święci mogą nas naprawdę przeprowadzić bezpiecznie przez drogi życiowe i pokazać Ewangelię nawet z tym radykalizmem, ale on nas nie deprymuje, ale nas dźwiga, bo skoro im się udało, to jest zachęta także dla nas, że my też możemy zwyciężyć, idąc w stronę tej prawdy, którą jest Jezus Chrystus. A więc kochajmy naszych świętych, studiujmy życiorysy naszych świętych, fascynujmy się ich postawą po to, aby bardziej kochać Boga i aby bardziej brać odpowiedzialność za Ewangelię w swoim środowisku.
Dziękujemy. To ksiądz dr Dariusz Zbigniew Skrok, ksiądz kanonik Stanisław Bujnowski.
W dzisiejszej maryjnej modlitwie dnia były takie słowa: Boże miłosierny, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją rodzicielkę, Najświętszą Maryję, Pannę, naszą Matką. Spraw, aby za stawiennictwem miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci i pociągał do siebie wszystkie narody. Dzięki Ci, Boże, za świętych. Są one jak gwiazdy na niebie, jak piękne kwiaty na wiosnę, są koroną Twojej świętości. Zechciej wzbudzić kolejnych błogosławionych i świętych w naszym narodzie. Cieszymy się, że zapala się światełko odnośnie błogosławionej Karoliny, której cud jest bliski zatwierdzenia przez Ojca Świętego i otworzy drogę do kanonizacji. Oby się to otworzyło Twoje światło dla kardynała Wyszyńskiego, Stefana, wspaniałego człowieka, którego 31. rocznicę śmierci dziś jeszcze przez pół godziny obchodzimy, sługi Bożego Piotra Gołębiowskiego i innych wspaniałych kandydatów, o których pamiętamy.
Piotra Skargi, którego pani Wanda już zrobiła świętym z Białegostoku. Prosimy ksiądz Edward Mosioł.
Myślę, że dzisiaj jest takiego dużo bałaganu, chaosu, jeśli chodzi o myślenie, jeśli chodzi o mówienie, jeśli chodzi o przyszłość, a święci mówią, żeby zaufać Panu Bogu. Dlatego, żeby wygrać życie, żeby dobrze przeżyć życie, trzeba zaufać Panu Bogu, podjąć tę walkę ze złem, które jest w nas i zawierzyć Bożemu miłosierdziu. A szczególnie tym świętym, których mamy właśnie w swoich parafiach. Przecież po to są parafie, są tytuły kościołów, żebyśmy szli na spotkanie z Bogiem, wzywając orędownictwa patronów, bo mamy kościoły, mamy przecież imię ze chrztu, zbierzmowania, czy mamy imiona swoich ulubionych świętych. Myślę, że to jest taka dobra droga na przyszłość.
Orędownictwo naszych świętych patronów, których przywołujemy, by wspólnie z nami dziękowali za dzisiejszy dzień w modlitwie na zakończenie dnia, czyli w komplecie. Tradycją są pozdrowienia na zakończenie takiego spotkania jak to dzisiejsze. Z tymi pozdrowieniami łączyć będziemy również modlitwę. Ksiądz profesor.
Pozdrawiam moich bliskich, ale nade wszystko moich studentów, Wydział Teologii KUL, środowisko uniwersyteckie, moich sąsiadów. Mam wspaniałych sąsiadów, z którymi mieszkam w domu, w bloku. Pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy, którzy słuchają moich audycji czwartkowych. Bardzo się cieszę, że wciąż te audycje cieszą się zainteresowaniem. Bardzo dziękuję za słowa poparcia, za dzielenie się też własnymi przeżyciami. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Ksiądz Dariusz.
Pozdrawiam bardzo serdecznie środowisko Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Mieszkam tam od 22 lat, w związku z tym jest to mój dom. No i drugie środowisko Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutu Teologicznego w Radomiu. Dzisiaj wracam właśnie bezpośrednio tu do Suchej z nowego kampusu na Młocinach w Warszawie, gdzie Uniwersytet świętował i mówiliśmy o naszym patronie. a więc jest to też drogie dla mnie środowisko. Ale w sposób szczególny chciałbym pozdrowić dwie wspólnoty parafialne, z którymi miałem do czynienia w dniu wczorajszym, uroczystość zesłania Ducha Świętego. To jest parafia Rusinów w dekanacie drzewickim, gdzie wczoraj przeżywaliśmy uroczystość pierwszej komunii świętej i tam ksiądz kanonik od 30 lat duszpasterzuje, a ja mu od 13 lat pomagam w tym duszpasterzowaniu, więc jakoś jestem duchowo związany. I drugie środowisko parafialne, gdzie uczestniczyłem po południu w festynie parafialnym w Radomiu na Halinowie. Młoda wspólnota buduje kościół, ale przede wszystkim zaczynają budowę od umocnienia fundamentu wiary. I wczoraj na tym festynie widziałem ludzi i młodych, i w średnim wieku, i w starszym, kochających Pana Jezusa i Matkę Najświętszą i tworzących faktycznie taką rodzinę dzieci Bożych. I dlatego są mi bardzo bliscy i ślę im moje pozdrowienie kapłańskie.
Ksiądz kanonik.
Pozdrawiam 10 neoprezbiterów, jakich wyświęcił ksiądz biskup Henryk Tomasik ostatnią sobotę, i kandydatów na diakonów, do których pukają święcenia przybliżające do kapłaństwa, włączą się w walkę o świętość swoich parafian. Pozdrawiam moich parafian, świętej Barbary w Pionkach i cały dekanat, którego jestem dziekanem, miejscowych parafian w Suchej. Drogich ojców redemptorystów, którzy swoim radiem i telewizją walczą o świętość przeciwko jej zaniżaniu w społeczeństwie, i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy marzą o świętości.
Ja pozdrawiam swoje parafii, gdzie byłem, w Białobrzegach, w Skarżysku Kamiennej, w Strachowicach, w Końskich, w Sorbinie, w Jankowicach i moich teraz kochanych parafii. Pozdrawiam świętego Idziego w parafii i księdza kanonika Kustosza w sanktuarium w Mikorzynie, księdza Ryszarda i wszystkie parafie pod tym wezwaniem w całej Polsce i na całym świecie.
Dzisiejsze spotkanie przeżywaliśmy w parafii pod wezwaniem świętego Idziego w Suchej z okazji stulecia Kościoła. To dekanat Pionki, diecezja radomska. Za realizację programu dziękujemy panu Waldemarowi Leszczyńskiemu. Przekazując głos do Torunia, żegna się z państwem ojciec Benedykt wraz z gośćmi zgromadzonymi w studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.